Dzień dobry. Nazywam się Kuba Karliński i zapraszam do wysłuchania mojej książki pod tytułem Zarabiajmy na nieruchomościach. Wprowadzenie. Jeśli będziesz ciężko pracować, nie będziesz mieć czasu na zarabianie pieniędzy. Przestrzegał Henry Ford, amerykański przemysłowiec, inżynier oraz założyciel Ford Motor Company. Oczywiście warto pracować ciężko i z pełnym zaangażowaniem, ale ważne, żeby mądrze gospodarować zarobionymi pieniędzmi. Nie wydawać wszystkich na codzienne życie i przyjemności, ale oszczędzać i inwestować tak, żeby w pewnym momencie pieniądze pracowały dla nas przynajmniej tak ciężko, jak my, żeby je zarobić. Nieruchomości to jedna z najbezpieczniejszych i jednocześnie najbardziej zyskownych kategorii aktywów, w które można inwestować i z których można czerpać dochody na wiele różnych sposobów. Każdy inwestor znajdzie inwestycję odpowiednią dla siebie, jeśli tylko wcześniej włoży odrobinę wysiłku w to, by zrozumieć mechanizmy rządzące rynkiem nieruchomości. Rozdział pierwszy. Dlaczego warto inwestować w nieruchomości? Każda nieruchomość jest unikatowa, ma wyjątkową historię i potencjał. Lokalizacja to najważniejszy atrybut nieruchomości. Tylko jedna konkretna nieruchomość ma jeden konkretny adres. Nigdy nie będzie drugiej takiej samej nieruchomości. To sprawia, że każda jest unikatowa, ma wyjątkową historię i potencjał. Lokalizacja to najważniejszy atrybut nieruchomości. Nieruchomości od wieków są uznawane za najlepsze zabezpieczenie wartości. Podwalinę wszystkich nieruchomości stanowi grunt, na którym ona się znajduje. Ziemia jest wieczna. Często to właśnie wartość gruntu pod budynkami określa cenę nieruchomości. Budynki mogą zostać zniszczone lub uszkodzone. Można je zburzyć i zbudować nowe, ale to wartość ziemi i jej twórczy potencjał są decydujące. Już przed mileniami i przed wiekami ziemia stanowiła bogactwie jednostek i rodów. Nadawane możnym przez władców tytuły szły w parze z darowanymi im nieruchomościami. Nie tylko posiadały one same w sobie wartość, ale także przynosiły dochody z upraw, kopalin czy podatków i opłat pobieranych od mieszkańców. Ziemia i stojące na niej budynki są bezpieczne. Nieruchomości nie da się ukraść. Księgi wieczyste, które gromadzą najważniejsze informacje o własności i prawach do nieruchomości, nieprzypadkowo tak się nazywają. Tytuł prawny do nieruchomości wprawdzie może zostać przejęty, ale jeśli dzieje się to z naruszeniem prawa, właściciele mogą dochodzić sprawiedliwości w sądach. Przykład? Po II wojnie światowej, na mocy reformy rolnej, majątki ziemskie zostały wywłaszczone przez tzw. władzę ludową, a nieruchomości w Warszawie zostały upaństwowione wskutek reformy Bieruta. Po kilku dekadach, późno, ale jednak, kiedy nastał nowy ustrój, byli właściciele albo ich potomkowie odzyskują odebrane im mienie. Każdy, kto dysponuje większym majątkiem, prędzej czy później trafia na rynek nieruchomości. Chce zabezpieczyć lub pomnożyć odziedziczony majątek albo zarobione pieniądze w nieruchomościach. John D. Rockefeller, jeden z najbogatszych ludzi w historii, magnat w Stanach Zjednoczonych, stwierdził, że największe fortuny zbudowano na inwestycjach w grunty, a te fortuny, których na nich nie zbudowano, zostały później w tych gruntach ulokowane. Życzmy sobie, żebyśmy wcześnie i świadomie trafili na rynek nieruchomości. Im wcześniej nam się to uda, tym więcej na tym skorzystamy. Rozdział drugi. Najpierw być, potem mieć. Osobowość i charakter inwestora. Jeśli zbyt ekscytujemy się potencjalnymi zyskami z inwestycji, możemy podjąć pochopną decyzję. Tylko gdy jesteśmy w dobrej formie psychofizycznej, odezwie się w nas system ostrzegawczy, który pozwoli nam zatrzymać spiralę emocji. Gdy już uda się nam wejść na rynek nieruchomości, możemy osiągnąć stan, w którym pracuje się głównie dla przyjemności. Zanim jednak do tego dojdzie, warto poznać czynniki warunkujące wszelki sukces, nie tylko na rynku nieruchomości. Dotyczą one nas, obecnych albo przyszłych inwestorów. To cechy charakteru i nasz styl życia decydują o sukcesie lub porażce w dłuższym okresie. Może nawet nam się udać przeprowadzić udaną transakcję lub nawet więcej niż jedną. Jeśli jednak nie zadbamy o siebie i nie będziemy nad sobą pracować, najprawdopodobniej nie odniesiemy spektakularnego sukcesu albo okupimy go ogromnymi kosztami. Także tutaj działa zasada Pareta. Sukces w inwestowaniu zależy w 80% od psychiki i osobowości inwestora, a w 20% od wiedzy i umiejętności. Moim zdaniem zdecydowanie łatwiej zdobyć wiedzę i umiejętności, niż opanować własną głowę i wdrożyć w życie przyzwyczajenia, które nas ukształtują i uczynią z nas skutecznego inwestora. Inwestowanie można porównać do podróży, bo tak jak ona, zaczyna się od pierwszego kroku. Pierwsze kroki mogą być trochę nieporadne i niepewne, ale trzeba je zrobić, by następne były coraz pewniejsze i by cieszyć się smakami podróży, a także osiągać kolejne wytyczone cele. Samopoczucie. Wszystko zaczyna się od nastawienia i samopoczucia. Przeprowadźmy mały test i poobserwujmy siebie. Zwróćmy uwagę na to. Czy lepiej nam się myśli, kiedy dobrze się czujemy, jesteśmy wypoczęci i zrelaksowani? Czy kiedy źle się czujemy, jesteśmy zestresowani i zdenerwowani? W której z tych sytuacji łatwiej podejmujemy satysfakcjonujące decyzje? Które decyzje, podejmowane w stanie gorszego czy lepszego samopoczucia, oceniamy po czasie jako lepsze, czyli takie, których skutki są korzystniejsze? W kontekście tych pytań przypomnijmy sobie przynajmniej po 3 różne sytuacje, kiedy mieliśmy świetne i gorsze samopoczucie i podjęliśmy decyzję. Zapiszmy wszystkie odpowiedzi. Jakie wnioski się nasuwają? Ja na przykład pewnego razu kupowałem koszulę i zajrzałem do sklepu po wyjątkowo ciężkim tygodniu i krótkim śnie poprzedniej nocy. To nie był mój najlepszy dzień. Znalazłem i przymierzyłem koszulę. Wydawała mi się odpowiednia. Jednak coś mnie tknęło i jej nie kupiłem. Nie najlepsze samopoczucie wywołało moje wątpliwości i zrezygnowałem, mimo że ciuch, zdawałoby się, spełniał moje oczekiwania. Albo wiele lat temu negocjowałem zakup gruntu. Lubię późną jesienią je kupować, bo po deszczach łatwiej zauważyć ich wady. Szaruga i słota jednak skutecznie osłabiły moje samopoczucie. Mimo wynegocjowanych bardzo korzystnych warunków zakupu, przy osłabionej czujności i empatii uległem pokusie, żeby osiągnąć więcej kosztem sprzedającego, który nie chciał ustąpić. Transakcja nie doszła do skutku. I kolejny przykład. Kilka lat temu negocjowałem zakup nieruchomości na warszawskiej Pradze Południe. Późna wiosna lub wczesne lato. Ciepła i słoneczna pogoda wprowadziły mnie w bardzo dobry nastrój, który wzmocnił moją chęć zakupu tej nieruchomości. W trakcie rozmowy poznaliśmy się bliżej ze sprzedającymi, przedstawiliśmy swoje stanowiska i zbudowaliśmy fundament udanej transakcji, której warunki dopracowaliśmy w czasie następnego spotkania. Dobre samopoczucie wzmocniło moje pozytywne nastawienie i dobrą relację ze sprzedającymi, z którymi wspólnie pokonaliśmy wiele wyzwań przed finalizacją tej transakcji. Pozytywne podejście i nastawienie na sukces mają znaczenie praktycznie w każdej sferze życia, nie tylko przy inwestowaniu i pomnażaniu majątku. Wkład w dobre samopoczucie nigdy nie jest daremny. Nasze samopoczucie bezpośrednio wpływa na podejmowane przez nas decyzje, a działanie, które jest skutkiem tych decyzji, prowadzi wprost do wyników. Brak działania pociąga brak efektów, a działanie od niechcenia mnoży wyniki od niechcenia. Otrzymamy efekty proporcjonalne do tego, jak mocno zaangażujemy się w to, co robimy i utrzymamy wysoki poziom skupienia na osiągnięciu wybranego celu. Jeśli odpuścimy, nic z tego nie wyjdzie. Odpadniemy przed metą. Dobra wiadomość jest taka, że to my ustalamy cel i możemy go w każdej chwili zmienić. Ponieważ swojej kondycji psychofizycznej nie da się zmienić od zaraz, trzeba pracować nad nią dłużej i systematycznie. Dlatego warto stale dbać o swoje samopoczucie, a tym samym o zdrowie i kondycję fizyczną, które w dużym stopniu na nie wpływają. Skoro w zdrowym ciele zdrowy duch, warto o tego ducha zadbać i podsycać do działania. Do tego potrzebna jest dodatkowo wykrzesana energia. Każdego dnia. Jeśli nie jesteśmy aktywni fizycznie, nie osiągniemy dobrego samopoczucia. Trudno w to uwierzyć? Wystarczy zignorować swojego wewnętrznego krytyka i spróbować. Po kilku tygodniach regularnej aktywności poczujemy różnicę i ani się spostrzeżemy, jak poprawi się nasze samopoczucie, efektywność i skuteczność działania. Nie musimy biegać maratonów, uprawiać wyczynowo sportu, ani mieć kaloryfera na brzuchu. Wystarczy, że zaczniemy regularnie, codziennie się ruszać. Namawiam. Kilka lat temu dokonałem w moim życiu małej rewolucji, dzięki czemu jestem silniejszy, energiczniejszy, odporniejszy na stres i w ogóle zdrowszy. W ciągu kilku miesięcy zmieniłem swój sposób odżywiania na bardziej naturalny. Zacząłem częściej sam gotować, zwiększyłem ilość warzyw i prostych produktów w diecie, zrezygnowałem z wielu produktów przetworzonych, zawierających chemię i konserwanty, które zatruwają organizm. Odstawiłem także gluten i produkty zawierające mleko krowie, które negatywnie wpływają nie tylko na samopoczucie, ale także na zdrowie i sprawność organizmu. Mimo, że nie jestem uczulony na gluten i nie mam nietolerancji na niego, zauważyłem, że szybko powoduje uczucie głodu. Po 60-90 minutach od posiłku znowu chce się jeść. Sprzyja częstemu podjadaniu i tyciu, a także osłabia percepcję i spowalnia myślenie. Patrzę również na etykiety żywności, kupuję jej mniej i wybieram bardziej świadomie. Zacząłem również regularnie ćwiczyć. Wcześniej wydawało mi się, że jestem zbyt zajęty i nie mam czasu. Kiedy zrozumiałem, że nie stać mnie na to, żeby zaniedbywać moje ciało, bo musi mi przecież służyć przez następne kilkadziesiąt lat, wykroiłem z każdego dnia chwilę, żeby o nie zadbać. Zacząłem wstawać przed godziną szóstą. Trudno było, bo nie jestem skowronkiem. Na początek dawkowałem 7 minut gimnastyki. Codziennie. Kilka prostych zestawów ćwiczeń Maca Newtona znajdziesz w serwisie YouTube. Po link zapraszam na mojego bloga na adres kubakarliński.pl/dodatki do audiobooka. Dopiero kiedy przestałem się przy nim męczyć, dodałem kolejne ćwiczenia i wydłużyłem ich czas. Teraz ćwiczenia zajmują mi około 35-45 minut, w czasie których albo aplikuję sobie zestaw dynamicznych ćwiczeń turbo, albo truchtam po lesie. Kiedy mam więcej czasu, jeżdżę na rowerze. Do porannego rytuału wprowadziłem także 30-minutowe sesje medytacji, dzięki którym wyciszam gonitwę myśli i zwiększam poczucie spokoju. Nasz mózg działa jak ciągle funkcjonujący komputer, który pozostawiony sam sobie cały czas musi coś robić. Dlatego produkuje myśli, które przewijają się nam przez głowę jedna za drugą. Kilkadziesiąt tysięcy myśli każdego dnia. W większości z nich nie jesteśmy nawet świadomi. Wracają wielokrotnie. Dlatego mamy uczucie ich rozbiegania, mnóstwa spraw do załatwienia i trudno jest nam się skoncentrować na jednym zagadnieniu. Moja medytacja polega na świadomym zagłębianiu się w siebie i obserwowaniu swoich myśli, kiedy ciało jest nieruchome. Warto medytować w zacisznym miejscu, z muzyką relaksacyjną w tle. Siedzę wygodnie, zamykam oczy i spokojnie oddycham głęboko. Obserwuję swoje myśli tak, jakby były obłokami na niebie i pozwalam im odejść tak szybko, jak się pojawiły. Z czasem odstępy pomiędzy kolejnymi myślami są coraz dłuższe. Pozytywne efekty odczuwałem już po pierwszych kilku sesjach, ale przełom nastąpił, gdy nie byłem w stanie rozpoznać żadnej myśli, choć dojście do tego stanu zajęło mi kilka miesięcy. Warto włożyć w to wysiłek, by w nagrodę otrzymać brak myśli i ciszę w głowie, z której można korzystać w dowolnym momencie, kiedy potrzebujemy spokoju, by później pojawiło się rozwiązanie kreatywne. Codzienne zmęczenie fizyczne i wyciszenie umysłu ładują moje baterie na cały dzień. Czuję się świetnie. Bez względu na pogodę i porę roku chce mi się rano wstawać z łóżka. Samoświadomość. Wsłuchanie się w siebie jest niezwykle pomocne przy inwestowaniu. Im bardziej jesteśmy świadomi siebie, tym więcej mamy trafnych obserwacji i decyzji, a tym samym osiągamy lepsze wyniki realizowanych inwestycji. Jeśli umiemy wyczuć w sobie lęk przed określonym ryzykiem, że na przykład nie wystarczy czasu na przygotowanie transakcji, możemy tak poprowadzić rozmowę ze swoim partnerem, by tego ryzyka uniknąć. Jeśli natomiast ulegamy nadmiernym emocjom i zbytnio ekscytujemy się potencjalnymi zyskami z inwestycji, możemy podjąć pochopną decyzję. Tylko gdy jesteśmy w dobrej formie psychofizycznej, odezwie się w nas system ostrzegawczy, który pozwoli w odpowiednim momencie zatrzymać spiralę emocji i wstać od stołu, jeśli nie osiągniemy satysfakcjonującej nas ceny. Jeśli potrafimy spojrzeć na siebie i w głąb siebie, z boku, lub z perspektywy lotu ptaka, nazwać emocje, które nami targają, czy zarejestrować myśli, które błyskawicznie przelatują przez naszą głowę, to sukces. Należymy do zaledwie kilku procent ludzi na kuli ziemskiej. Większość bowiem żyje bezrefleksyjnie, na autopilocie. Wielu z nas nigdy nie budzi się z tego transu, a tylko nieliczni otwierają oczy. Często w wyniku dramatycznego wydarzenia, które zmienia bieg ich życia. Zanim jednak do tego dojdzie, można oczy otworzyć wcześniej. Samoświadomość budzi się stopniowo i pogłębia z czasem. To jest umiejętność, którą warto ćwiczyć, zwracając uwagę na to, co dzieje się dookoła nas, z nami i w nas. Obserwujmy siebie w różnych sytuacjach i to, jak na nas reagują inne osoby. Wyobraźmy sobie, że oglądamy film ze sobą w roli głównej. Jako główny aktor i reżyser swojego życia wpływamy na jego kierunek i kształt, nie tylko w kwestiach finansowych i inwestycyjnych. Na przykład spotykamy się ze sprzedającym, obejrzeć jego nieruchomość, którą jesteśmy potencjalnie zainteresowani. Oglądamy, zadajemy pytania, prowadzimy ożywioną rozmowę, drążymy trudne tematy techniczne, dopytujemy o okolicę i sąsiadów, a także drogę do najbliższego sklepu. Jednocześnie budujemy relacje ze sprzedającym, opowiadamy trochę o sobie i pytamy o niego, o motywację do sprzedaży. Poznajemy jego oczekiwania, komunikujemy nasze, a następnie płynnie przechodzimy do negocjacji warunków sprzedaży. Między innymi ceny, sposobu i terminów płatności oraz innych. Odpowiedzmy sobie na następujące pytania dotyczące tej sytuacji. Co się wydarzyło? Jak się czuliśmy? Jakich emocji doświadczyliśmy? Czy nasze zachowanie było spójne z naszymi wartościami? Co możemy zrobić innego w podobnej sytuacji w przyszłości? Te same i pogłębione pytania warto zadawać sobie w różnych trudnych i pozornie łatwych sytuacjach, których doświadczamy. Nie tylko w trakcie realizacji inwestycji. Im bardziej staniemy się świadomi, tym więcej dostrzeżemy obszarów, w których będziemy mogli się doskonalić. Obok uważności, także medytacja jest bardzo pomocna. Medytację warto rozpocząć z doświadczonym przewodnikiem, którego można znaleźć w centrach lub ośrodkach medytacyjnych. Świetną formą wyciszenia i relaksu jest także spacer po lesie i chłonięcie przyrody wszystkimi zmysłami. Wszystko jest możliwe. Nieruchomości to branża, w której trzeba być gotowym na różne komplikacje w najmniej spodziewanym momencie. Mogą się zdarzyć łatwe projekty, ale raczej oczekujmy trudnych. Właściwie im trudniejszy projekt, tym więcej można na nim zarobić. Aby skutecznie inwestować i zarabiać na nieruchomościach, musimy uwierzyć i wyrobić w sobie przekonanie, że wszystko jest możliwe i z każdym wyzwaniem można sobie poradzić. Nie chodzi tu o liczenie na cud, ale o przekonanie graniczące z pewnością, że przy odpowiednim zaangażowaniu i wiedzy znajdziemy rozwiązanie w każdej trudnej sytuacji. Jeśli znajdziemy się w sytuacji wyglądającej nawet na beznadziejną, nie myślmy ani nie dajmy sobie wmówić, że nic nie da się zrobić lub wszystkiego już próbowaliśmy. Prawda jest taka, że jeśli spróbowalibyśmy wszystkiego, znaleźlibyśmy wyjście. Kiedyś trafiła do mnie oferta zakupu gruntu o powierzchni kilku hektarów w prężnie funkcjonującym mieście. Bardzo atrakcyjną cenę wyjaśniał brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe ze wszystkich stron był otoczony przez sąsiadów, a jedyny dojazd zapewniał wąski przesmyk przez działkę z domem rodzinnym sprzedającego, który chciał się pozbyć tylko swojego ogródka i sadu, a w domu dalej zamierzał mieszkać. Niby sprawa beznadziejna. Szukając jednak sposobu na wykorzystanie szansy, przez lokalnego pośrednika dotarliśmy ze wspólnikiem do właściciela maleńkiej 300-metrowej działki, która miała bezpośredni dostęp do drogi publicznej i graniczyła z interesującą nas nieruchomością. Jej 13 spadkobierców od lat nie mogło dojść do porozumienia odnośnie do sprzedaży i dopiero po serii rozmów w podgrupach i sowitej ofercie przystali na sprzedaż. Przez konflikty rodzinne i emocje ustalenia zabrały wiele miesięcy. To była najdroższa działka sprzedana w tym mieście w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy. Zrobiliśmy jednak świetny interes. W przeciwnym razie teren, na którym dziś stoi osiedle mieszkaniowe, pozostałby przydomowym ogródkiem. Innym razem doświadczyła mnie zmienność przepisów oraz ich interpretacji. Wcześniej grunty rolne były przekształcane na działki budowlane na podstawie otrzymywanej w urzędzie gminy lub miasta decyzji o warunkach zabudowy. Po przyznaniu takiej decyzji ziemia uzyskiwała od razu status budowlanej i można było podzielić większy teren nawet na kilkadziesiąt mniejszych działek. Cena 1 m² takiego gruntu zwiększała się kilkakrotnie. W pewnym momencie takie decyzje przestały jednak być wydawane. Zaostrzono także ochronę gruntów rolnych i drastycznie ograniczono obrót nimi. Mając w zarządzanym portfelu ponad 100 hektarów ziemi, w dużej części rolnych, stanęliśmy z zespołem przed nie lada wyzwaniem. Jak je podzielić, przekwalifikować na budowlane i sprzedać? Wielohektarowe nieruchomości rolne podzieliliśmy na mniejsze działki rolne o minimalnej powierzchni około 3000 m2 i stopniowo dla nich uzyskiwaliśmy decyzję o warunkach zabudowy na 2-3 domy. Na podstawie takich decyzji wtórnie dzieliliśmy je na małe działki, które można już normalnie sprzedać klientowi indywidualnemu i nie musiał on być rolnikiem. Znacznie więcej pracy, większe koszty, dłuższy czas, ale najważniejsze, że cel został osiągnięty. Czasem trzeba włożyć zdecydowanie więcej energii, wysiłku i zaangażowania, ale zawsze można znaleźć sposób, żeby sobie poradzić z trudną sytuacją. Wyzwania pojawiają się na każdym kroku, co szczególnie dla początkującego inwestora może być frustrujące. Kłody pod nogi rzucają urzędnicy, klienci, bankowcy, sąsiedzi, wykonawcy, podwykonawcy, gestorzy mediów. Jak sobie z nimi radzić? Przede wszystkim się nie poddawać. Poprosić o pomoc kogoś bardziej doświadczonego, nawiązać nić porozumienia ze sprawcą zamieszania i zaangażować go do wspólnego znalezienia rozwiązania. To może wydawać się banalne, ale jest bardzo skuteczne. Ten sam urzędnik, który odmawia wydania pozytywnej decyzji, chętnie podpowie, jak załatwić sprawę, jeśli znajdzie pozytywnie nastawioną osobę po drugiej stronie, a nie roszczeniowo nastawionego awanturnika. Odwaga i działanie mimo strachu. Gdy wchodzimy w nową rolę i odkrywamy nowe terytorium, często towarzyszy nam nie tylko ekscytacja, ale także niepewność, a niekiedy nawet lęk. Jeśli przy tym można stracić zdrowie, nerwy i pieniądze, negatywnych emocji może pojawić się znacznie więcej. Tak też jest, gdy zaczynamy inwestować lub uruchamiamy projekty wymagające nowych kompetencji i sporego kapitału. Obawa przed porażką i stratą pieniędzy to naturalna reakcja naszego mózgu, a konkretnie jego gadziej części, która odpowiada za przetrwanie. Dzięki gadziemu mózgowi u zarania dziejów człowiek w stanie zagrożenia życia lub niebezpieczeństwa był w stanie błyskawicznie podjąć decyzję o ucieczce lub nawiązaniu walki. W dzisiejszych czasach przeżycie w czasie polowania na dziką zwierzynę, tak jak przed wiekami, nie stanowi już takiego zagrożenia. Natomiast sytuacje nagłe, trudne i ryzykowne, jakie zdarzają się w czasie realizacji inwestycji, mogą wyzwolić podobne reakcje. Uwalnia się wtedy duża dawka hormonu stresu. Pojawiają się panika i pokusa, by uciekać, odpuścić projekt, wycofać się, bo konsekwencje mogą być bardzo bolesne. Inwestowanie w nieruchomości nieodzownie wiąże się z trudnymi sytuacjami, wyzwaniami i problemami, które trzeba rozwiązać, żeby projekt zrealizować. Wyzwania te mogą dotyczyć kwestii prawnych, technicznych, administracyjnych, finansowych i tym podobnych. Niektórych można się z góry spodziewać, inne spadają nieoczekiwanie jak grom z jasnego nieba. Warto o tym wiedzieć. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli chcemy osiągać wysokie zwroty z inwestycji i akumulować kapitał, w trudnych sytuacjach musimy zapanować nad emocjami, podjąć decyzję, często nie mając wystarczająco dużo informacji i działać mimo strachu. Ignorowanie problemu nie sprawi, że on zniknie lub sam się rozwiąże. Czasem może się tak zdarzyć, ale najczęściej problem wraca z większym natężeniem i jego skutki mogą być znacznie poważniejsze niż na początku. Im szybciej weźmiemy byka za rogi, tym lepiej dla nas i dla inwestycji. Żeby było jasne, nie zachęcam do bardzo ryzykownych inwestycji, w których z dużym prawdopodobieństwem będziemy mieć do czynienia z poważnymi problemami i które już na pierwszy rzut oka wyglądają na niezwykle trudne. Takich projektów lepiej unikać i skoncentrować energię tam, gdzie będzie potencjał do atrakcyjnego zwrotu przy możliwie jak najmniejszym ryzyku. Przed każdą inwestycją inwestor powinien dokładnie sprawdzić nieruchomość, przeanalizować ryzyko oraz przygotować biznesplan dla projektu. Jednak trudne i zaskakujące sytuacje zdarzają się podczas realizacji nawet najbardziej skrupulatnie sprawdzonych nieruchomości i dopracowanych inwestycji. Nie da się wszystkiego przewidzieć. Zaakceptujmy to i przygotujmy się mentalnie na niespodzianki. Kiedy się pojawią, działajmy jak rewolwerowiec i niezwłocznie opanujmy sytuację. Nawet jeśli będziemy czuć, że znajdujemy się nad przepaścią i strach będzie zaglądać nam głęboko w oczy. Szczególnie pierwsze, trudne sytuacje są newralgiczne. Kiedy wyrobimy w sobie nawyk działania mimo strachu, Niewiele zdarzeń będzie w stanie nas zablokować i za każdym razem szybko i sprawnie zapanujemy nad sytuacją. Wytrwałość? Konsekwencja. Większość inwestycji na rynku nieruchomości jest planowana i realizowana przez wiele lat. Można je porównać do maratonu w przypadku pojedynczych projektów i ultramaratonu w odniesieniu do całości portfela. W trakcie inwestycji zdarzają się momenty trudne, związane bezpośrednio z inwestycją lub na nią wpływające. Niektóre sytuacje pojawiają się nagle, inne dojrzewają powoli aż do momentu, kiedy nadmuchany balon pęka. Co wtedy zrobić? Jak się zachować? Znajomy przedsiębiorca i początkujący inwestor, dajmy mu na imię Andrzej, kupił mieszkanie, żeby przez długie lata je wynajmować. Zainwestował swoje oszczędności. Wziął również spory kredyt, by lokum wykończyć i wyposażyć. Wszystko się układało. Najemcy, młode małżeństwo, płacili regularnie czynsz. Do chwili, kiedy pani zaszła w ciążę, a niedługo potem jej mąż stracił pracę. W każdym razie tak mówili. I z dnia na dzień przestali płacić czynsz. Na to wynajmujący nie był przygotowany. Nie zadbał o zabezpieczenie swoich interesów i wyeliminowanie jednego z najważniejszych rodzajów ryzyka przy wynajmie mieszkania. Kredyt trzeba było obsłużyć i zamiast przychodów z najmu, co miesiąc spłacał kilka tysięcy złotych raty kredytowej. Próbował różnych sposobów, by skłonić najemców do uregulowania zaległości i wyprowadzenia się z jego mieszkania. Ale przez luki w prawie i spryt najemcy nic z tego nie wychodziło. Andrzej nie załamał się i nie zrezygnował, choć znalazł się pod ścianą, kiedy jego biznes przeżywał chwilowe zawirowania. Przez kilka miesięcy firma nie przyniosła dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów kredytu na mieszkanie, które miało generować dochód pasywny. W tym momencie przekroczył swój prawdziwy próg bólu i postanowił skorzystać z rady i pomocy bardziej doświadczonych inwestorów. Spośród palety pomysłów wybrał jeden, pozornie drastyczny, ale skuteczny. Pewnego dnia najemcy bardzo się zdziwili, kiedy wrócili z zakupów do domu, ich klucze nie pasowały do drzwi wejściowych mieszkania. Zamki zostały zmienione. Zapukali. Ktoś otworzył im drzwi i wpuścił do środka. Był to nieznajomy mężczyzna, którego już sam wygląd budził przerażenie. Blisko 2 metry wzrostu, mięśnie jak u najsilniejszego strongmana, wygolony na łyso kark i liczne tatuaże na całym ciele stanowiły groźne opakowanie, które uzupełnione bezwzględnym wzrokiem mordercy dodawały dramaturgii. Wcześniej przez kilka lat służył w oddziałach specjalnych wojska, potem w oddziałach szturmowych policji i nie bał się nikogo. Najemcy zadzwonili po policję i patrol przyjechał na interwencję. Po wylegitymowaniu pana funkcjonariusze pożegnali się jednak i odjechali. Nie mieli podstawy, żeby cokolwiek zrobić, ponieważ nieproszony gość okazał się w pełni legalnym najemcą tego samego mieszkania. Od Andrzeja miał umocowanie do zajmowania mieszkania. Najemcy wyprowadzili się stamtąd następnego dnia. Niestety znacznie dłużej trwała windykacja zaległości płatniczych, których znaczna część przepadła. Andrzej jednak nie przejął się tym, jego radość z uwolnienia się od niechcianych lokatorów była ogromna. Wytrwałość i konsekwencja w działaniu są niezbędne do tego, żeby skutecznie doprowadzić projekt do celu, bez względu na wyzwania i problemy, które mogą się pojawić. Hasło „zawsze kończ to, co zaczynasz” powinno być zakorzenione w naszym umyśle. Zwycięzcy nigdy się nie poddają. Ci, którzy składają broń, nigdy nie zwyciężają. Czasem pojawia się pokusa, żeby dać sobie spokój, odpuścić, żeby się nie wysilać. Takie podszepty najlepiej zdusić w zarodku. Z czasem pokusa odpuszczenia sprawy będzie pojawiać się coraz rzadziej, a wytrwałość i konsekwencja wejdą nam w krew i staną się częścią naszej osobowości. Odpowiedzialność. Znamy ludzi, którzy nieustannie uskarżają się na wszystko i wszystkich dookoła. Słyszymy od nich takie sformułowania jak: paskudna pogoda dzisiaj, nic mi się nie chce. Szef jest wobec mnie niesprawiedliwy. Teściowa swoim komentarzem zepsuła mi cały urlop. Ci ludzie sami stawiają się w roli ofiary, której przydarza się wszystko, co złe. Na innych zrzucają odpowiedzialność za to, co dzieje się w ich życiu. To tylko z pozoru bardzo wygodne. Uwaga, w dłuższym okresie wchodzi w nawyk. Ofiara wciąż jest bezradna, bo sama utrwala w sobie takie przekonanie. Nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za swoje decyzje i działania. Od takich ludzi najlepiej uciec jak najdalej, by nie dać się zarazić biernością. Negatywne podejście do życia i syndrom ofiary często występują wspólnie, a do tego są jak wirus. Głowa zaprzątnięta złymi myślami nie pracuje efektywnie. Czyż nie czujemy się lepiej w towarzystwie osób pewnych siebie i uśmiechniętych? Gdy się rozejrzymy wokół siebie, okaże się, że znamy też osoby, które są kowalem swojego losu. I choć czasem również dostają od życia dotkliwe lekcje, wyciągają z nich wnioski. Bogatsi o nowe doświadczenia idą dalej, kształtując swoje życie. Cechuje ich wysoki poziom odpowiedzialności za siebie, swoje decyzje i działania. W trudnych sytuacjach nie obwiniają innych, a przyczyn niepowodzenia szukają przede wszystkim w sobie. Nie idą na łatwiznę. Taka postawa, wzmacniana przez miesiące i lata we wszystkich wymiarach życia, inwestycje są jednym z nich, sprawia, że stają się coraz mocniejsi i zdolni do pokonywania coraz większych przeszkód. Na szczęście taka pozytywna postawa jest również zaraźliwa. Im więcej świadomych i odpowiedzialnych osób mamy wokół siebie, tym szybciej odpowiedzialność wejdzie nam w krew. Z każdym tygodniem i z każdą sytuacją nasze poczucie odpowiedzialności za to, co dzieje się w naszym życiu i naszych inwestycjach, będzie rosnąć. Kiedy zaakceptujemy swoją odpowiedzialność za wszystko, co ma miejsce w naszym życiu, poczujemy ulgę, że mamy na to wpływ. Nasze inwestycje również zaczną kwitnąć. Szacunek i lubienie ludzi. Inwestycje w nieruchomości, bez względu na lokalizację, rodzaj nieruchomości czy strategię, wiążą się z ciągłym kontaktem z wieloma ludźmi. Cała ta działalność opiera się na relacjach międzyludzkich. Początkowo było to dla mnie zaskoczenie, bo spodziewałem się przede wszystkim kontaktu z materią, ziemią, murami i ewentualnie dokumentami. Tymczasem na etapie zakupu nieruchomości mamy bliski kontakt z brokerami, pośrednikami w obrocie nieruchomościami i doradcami, a także sprzedającymi. Jeśli cokolwiek chcemy wybudować lub wyremontować, nie obejdzie się bez architekta, ekipy remontowej lub firmy budowlanej, dostawców materiałów, podwykonawców, klientów, najemców, sąsiadów. Bardzo często będziemy mieć także bliski kontakt z prawnikami, notariuszami i urzędnikami. Jeśli mamy z nimi współpracować i chcemy, żeby dbali o nasze sprawy, musimy zbudować z nimi relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku. A dobre relacje tworzy się od pierwszego kontaktu, przede wszystkim swoimi czynami. Co konkretnie robić, a czego nie robić? Jeśli coś obiecujemy lub do czegoś się zobowiązujemy, dotrzymujmy słowa. Zawsze. Niech to stanie się częścią naszej natury. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy będziemy w stanie dotrzymać danego słowa, nie obiecujmy niczego. Wywiązywanie się ze swoich zobowiązań wydaje się oczywistością, a mimo to wiele osób i firm wciąż nie potrafi lub nie chce działać zgodnie z najprostszymi zasadami współżycia społecznego i prowadzenia biznesu. Jeśli umawiamy się na konkretne usługi w zamian za wynagrodzenie, to jeśli usługa została wykonana zgodnie z ustaleniami, płaćmy za nią niezwłocznie. Podobnie jeśli dostarczono zamówione produkty, rozliczmy się z dostawcą w umówionym terminie. Jeśli tego nie zrobimy, krótkoterminowo zaoszczędzimy drobną kwotę, ale prędzej lub później trafimy na kogoś sprytniejszego, kto w taki sam sposób potraktuje nas i zrobi to w najmniej oczekiwanym momencie. W dłuższym terminie na pewno stracimy. Karma zawsze wraca. Zbierzemy takie plony, jakie ziarno zasiejemy. Ważne, by traktować tak samo wszystkie osoby, a nie tylko zabiegać o te, od których jesteśmy uzależnieni lub w których łaski chcemy się wkupić. Poobserwujmy, jak swoich podwykonawców lub pracowników traktuje nasz potencjalny wykonawca lub partner biznesowy. Szybko przekonamy się, jakim jest człowiekiem. To właśnie szacunek i pozytywne nastawienie do ludzi, od których nie zależymy i wobec których nie musimy być mili, sprawiają, że rozsyłamy pozytywne sygnały wokół siebie i przyciągamy do siebie dobrą energię. Nie wykorzystujmy innej osoby, szczególnie jeśli to ona zależy od nas. Karma wraca i jeśli kogoś wykorzystamy, wkrótce znajdzie się ktoś silniejszy od nas, na kim będzie nam bardzo zależało i ten ktoś nas wykorzysta. Jeśli będziemy traktować słabszych tak samo jak silniejszych, silniejsi będą traktować nas dobrze. Może się oczywiście zdarzyć, że ktoś potraktuje nas źle, ale nawet w takiej sytuacji zachowajmy wysoki poziom. Bądźmy najlepszą wersją siebie i nikomu nie pozwólmy sprowadzić się do niższego poziomu. Uśmiechajmy się do świata, a świat uśmiechnie się do nas. Pozytywne nastawienie pomaga przezwyciężyć najtrudniejsze wyzwania, a także nastraja pozytywnie wszystkich dookoła. Oczywiście nie od razu jest się mistrzem w relacjach z ludźmi, ale ważne, by zrobić pierwszy krok i potem następne. Kontrolować się i doskonalić. Nie trzeba też być w nich perfekcjonistą, by zacząć inwestować. Warto jednak dążyć do mistrzostwa, ponieważ to wprost przełoży się na inwestycje i osiąganie zamierzonych efektów. Świadomość to pierwszy i niezbędny krok do zmiany. Jeśli wiemy, gdzie jesteśmy i gdzie chcemy być, małymi krokami możemy doskonalić się w tych dziedzinach, które są bardzo przydatne przy realizacji inwestycji na rynku nieruchomości. Co ważne, umiejętności te przydadzą nam się także w innych sferach życia. Świadomość jest. Przychodzi czas na działanie. Rozdział trzeci. W jakie nieruchomości inwestować? Kupując pierwszą nieruchomość na wynajem, warto zacząć od mniejszego metrażu i mniejszej kwoty przeznaczonej na inwestycje. Na rynku nieruchomości każdy inwestor znajdzie coś dla siebie, jeśli tylko dobrze poszuka. Tak już jest, że prędzej czy później wszyscy ludzie, którzy mają choć trochę pieniędzy, wchodzą na rynek nieruchomości. Im wcześniej na niego trafią i im lepiej będą potrafili się po nim poruszać, tym bezpieczniej będą inwestować i tym więcej będą zarabiać. Bardzo ważne, żeby wiedzieć, czego się szuka i znać przynajmniej podstawowe parametry inwestycji w różnych segmentach. Mieszkanie na wynajem. Kupuję mieszkanie. Wykańczam, wyposażam w podstawowe sprzęty i wynajmuję albo krótkoterminowo na doby, albo długoterminowo co najmniej na 2-3 miesiące klientom, którzy płacą czynsz miesięczny. W jaki sposób można taką inwestycję przeprowadzić? Trzeba znaleźć odpowiednie mieszkanie, kupić je i przygotować do wynajmu, a potem znaleźć najemców. Zanim kupi się mieszkanie, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy wynajmować je na doby, podobnie jak w hotelu, czy długoterminowo. Ważne jest to o tyle, że różne nieruchomości nadają się do różnego rodzaju wynajmu, ale o tym za chwilę. Kto będzie naszym klientem? Komu chcemy wynajmować naszą nieruchomość? To też ważne pytania, które należy postawić sobie jeszcze przed zakupem jakiejkolwiek nieruchomości, która ma być przeznaczona na wynajem. Pozwolą nam one uniknąć przykrych niespodzianek i odsiać oferty nieruchomości nieatrakcyjnych dla najemców, z którymi chcielibyśmy współpracować. Dzięki temu lepiej dopasujemy ofertę do oczekiwań konkretnej grupy docelowej, na przykład wykończymy i wyposażymy mieszkanie tak, żeby wymarzony, idealny najemca chciał je wynająć i zapłacić nawet wyższą kwotę za udogodnienia, które doceni. Zdecydowanie łatwiej będzie nam także przyciągnąć wymarzonego najemcę, jeśli opowiemy mu o zaletach mieszkania językiem, który będzie mu łatwo zrozumieć. Najbardziej popularna forma wynajmowania mieszkań to wynajem długoterminowy. Mieszkanie pod jakimś względem w atrakcyjnej lokalizacji, dobrze skomunikowane, wynajmuje się komuś, kto w nim mieszka. Najemca, na przykład to ktoś, kto przyjechał do pracy czy do szkoły i nie chce lub nie może kupić mieszkania. Najczęściej nie wie, jak długo będzie w tym mieście pracował lub się uczył, więc korzysta z wynajmu jako bardziej elastycznej i praktycznej opcji niż zaciąganie kredytu i inwestowanie we własne lokum. Tacy najemcy podpisują umowę najmu na okres co najmniej kilkumiesięczny, najczęściej z jednomiesięcznym lub trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Wpłacają kaucję i opłacają czynsz, korzystają z mieszkania. Doskonałymi najemcami bywają studenci. Mieszkanie można im wynajmować w całości lub podzielić na więcej pokoi i wynajmować je pojedynczo. Co warto wiedzieć? Zazwyczaj większe wpływy z wynajmu uzyskamy, wynajmując większe mieszkanie na pokoje niż w całości. Dla najemców to też jest korzystniejsze. Płacą mniejszą cenę za najem pokoju dla siebie i nie biorą na siebie ryzyka zapłaty czynszu za całe mieszkanie, gdyby nie udało im się znaleźć współlokatorów. Jednym z błędów, często popełnianych przez niedoświadczonych inwestorów kupujących mieszkanie na wynajem, jest ocena dostępnych na rynku ofert przez pryzmat tego, co podoba się im samym i czy oni sami chcieliby takie mieszkanie wynająć. Jeśli nam się podoba i chcielibyśmy wynająć to mieszkanie, to znaczy, że najemcy także. Zazwyczaj jest to błędne założenie i w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Gdzie wynajmować mieszkanie? Jednym z kluczowych wyróżników mieszkania, które dopasują go do określonej grupy najemców, jest lokalizacja. Jeśli chcemy wynajmować lokum pracownikom dużych firm, tak zwanym białym kołnierzykom, to mieszkanie w strzeżonym budynku lub na strzeżonym osiedlu w pobliżu biurowców, w okolicy dobrze skomunikowanej i umożliwiającej szybki do nich dojazd, będzie bardzo kuszące. Jeśli myślimy o studentach, bliskość uczelni będzie naturalnym atutem takiego mieszkania. Jeśli nastawiamy się na turystów i wynajem krótkoterminowy, najbardziej atrakcyjne będą lokalizacje centralne, blisko dworca kolejowego i komunikacji miejskiej. Warto zastanowić się także, w jakiej miejscowości chcemy kupić i wynajmować mieszkanie. Najczęściej inwestorzy kupują mieszkania w tej samej miejscowości, w której mieszkają, którą znają i gdzie będąc na miejscu mogą zająć się nimi osobiście w razie potrzeby. Jeśli zamierzamy samemu zarządzać wynajmem, jest to mocny argument za tym, żeby mieszkanie znajdowało się w tej samej miejscowości. Jeśli jednak nie jest to dla nas warunek konieczny, warto spojrzeć trochę szerzej na rynek nie tylko lokalny, ale także krajowy lub nawet międzynarodowy. Wynajem mieszkania w innych miejscowościach lub krajach na pewno będzie wymagać zarządcy tam, gdzie jest położona nieruchomość. Nawet jeśli mieszkam w Warszawie, wcale nie muszę kupować mieszkania na wynajem właśnie tutaj. Mogę je dzisiaj kupić w dowolnym miejscu nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Choć jeśli lubię osobiście doglądać swoich aktywów i chcę tej inwestycji dopilnować, dobrze być na miejscu tam, gdzie jest nieruchomość. Chyba że chcemy z góry świadomie postawić na nieruchomość typu hotelowego w miejscowościach turystycznych. Jeśli nie mieszkamy w atrakcyjnej turystycznej lokalizacji, taką nieruchomość na wynajem domyślnie oddamy pod opiekę specjaliście, który przejmie nad nią nadzór i zarządzi wynajmem. Trzeba natomiast wiedzieć, jak się ten rozważany rynek zachowuje, kiedy, ile i na jakich nieruchomościach się na nim zarabia. Sezonowość, szczególnie w miejscowościach turystycznych w naszym klimacie, znacznie wpływa na liczbę turystów, czyli potencjalnych najemców. Warto także z góry wiedzieć, jacy najemcy, klienci się tam pojawiają i jakie mają oczekiwania. Najlepszy sezon na wynajem nad polskim morzem w wielu miejscowościach ogranicza się do wakacji, lata oraz okresu świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku. Zupełnie inaczej jest w górach, z których uroków można korzystać prawie cały rok. Zimą śnieg przyciąga tam amatorów białego szaleństwa, ale wielbiciele gór korzystają z ich walorów także wiosną, latem i jesienią. Brak sezonowości dotyczy także miejscowości, które pozornie z turystyką nie mają wiele wspólnego. Przykładem jest Warszawa, która przyciąga turystów przez cały rok. Choć ci, którzy zwiedzają naszą stolicę, przyjeżdżają głównie latem, to ludzie biznesu podróżują do Warszawy przez cały rok. Intensywność wizyt w takich aglomeracjach rozkłada się bardziej na dni tygodnia. Biznesowi goście podróżują najczęściej w dni robocze, w weekendy dominują podróżni prywatni, którzy najczęściej przyjeżdżają od późnej wiosny do wczesnej jesieni, a także na różne imprezy masowe, np. koncerty lub imprezy sportowe. Muszą gdzieś przenocować, a baza hotelowa jest wciąż zbyt uboga i zbyt droga, aby wszystkich obsłużyć. Lokalizację warto rozpatrywać w zestawieniu z grupą docelową, to znaczy komu chcemy wynajmować nieruchomość i w jaki sposób ten wynajem zorganizować. Wynajem samodzielnie czy przez operatora? Jednym z kluczowych pytań, na które musimy sobie odpowiedzieć, zanim kupimy wymarzone mieszkanie na wynajem, dotyczy tego, jak chcemy zorganizować funkcjonowanie wynajmu. Czy chcemy zajmować się nim sami, czy wybieramy inwestycję, której wynajmem zarządzi operator? Można bowiem prowadzić wynajem mieszkań indywidualnie albo przez operatora. Jeśli chcemy więcej zarobić, zorganizujmy się we własnym zakresie i zatroszczmy o pozyskanie najemców oraz ich obsługę. Jeśli dysponujemy wolnym czasem i mamy dobre podejście do ludzi oraz smykałkę do rozwiązywania dziesiątek lub setek problemów, możemy pokusić się o wybór tego wariantu. Nie będziemy musieli wtedy dzielić się zarobionymi pieniędzmi i większa kwota zostanie nam w kieszeni. Trzeba mieć jednak świadomość, że zorganizowanie inwestycji, remont i wyposażenie mieszkania, a także prowadzenie wynajmu wymaga niemałych nakładów czasu, który także kosztuje. Jeśli pracujemy i nie mamy wolnego czasu lub po prostu nie chcemy zajmować się tak przyziemnymi tematami jak przekazanie kluczy nowemu najemcy lub wymiana uszczelki w kranie, poszukajmy profesjonalisty, który się tym za nas zajmie. Operator to firma, która zarządza w imieniu właściciela nieruchomością i obsługuje jej wynajem. Odpowiada za to, żeby znaleźć najemcę, zająć się nim, wydać mu klucze, przeprowadzić rezerwację, przyjąć płatność. Na podstawie umowy operator wypłaca właścicielowi regularnie, najczęściej miesięcznie albo kwartalnie, uzgodnioną część czynszu opłaty. ustaloną stałą kwotę, ustalony udział w udokumentowanych przychodach lub zyskach osiągniętych z wynajmu lub kombinację jednego i drugiego. Czyli właściciel nieruchomości otrzyma zarówno stałą kwotę oraz zmienną, która będzie wynikać z dochodu osiągniętego z wynajmu nieruchomości w danym miesiącu lub kwartale. I jeśli posiadamy kilka mieszkań i mamy czas albo kogoś zaufanego, kto może zajmować się prowadzeniem biznesu opartego na wynajmie mieszkań, można prowadzić taką usługę bez firmy zewnętrznej. Z pomocą przychodzą prężnie rozwijające się międzynarodowe serwisy internetowe, takie jak Airbnb.com czy Booking.com lub inne, które pośredniczą w kontakcie między wynajmującymi, właścicielami mieszkań, a najemcami, przede wszystkim przy wynajmie krótkoterminowym. Dla kogo inwestycja w mieszkanie na wynajem? Inwestycja w mieszkanie na wynajem jest dla każdego, kto po pierwsze ma wystarczającą ilość pieniędzy, żeby takie mieszkanie kupić. W zależności od miejscowości, w której chcemy kupić mieszkanie na wynajem, trzeba dysponować kwotą w wysokości od 150 do 200 tysięcy złotych, tyle bowiem kosztuje kawalerka. Warto jednak przeznaczyć na zakup większą kwotę, bo można wtedy wybrać mieszkanie z większej puli, a im większe mieszkanie i większa kwota, jaką trzeba za nie zapłacić, tym mniejsza konkurencja wśród nabywców i łatwiej negocjować ze sprzedającym. Przeznaczając jakiekolwiek środki na zakup nieruchomości, trzeba mieć świadomość, że będą one zablokowane i nie będzie można w razie potrzeby z nich skorzystać. Dlatego warto wydzielić z posiadanego budżetu tylko tyle pieniędzy, ile na pewno nie będzie nam potrzebne w sytuacji kryzysowej. Na przykład gdy stracimy podstawowe źródło dochodu lub gdyby doszło do nieoczekiwanej sytuacji losowej, na przykład wypadku lub choroby. Jeśli dysponujemy tylko jednym źródłem dochodu, na przykład pensją, i mieszkanie na wynajem będzie naszą pierwszą inwestycją w nieruchomość, bardzo ważne jest to, aby nie wydawać wszystkich zaoszczędzonych pieniędzy. Istotny ich odsetek powinien zostać jako poduszka bezpieczeństwa i rezerwa na nieprzewidziane okoliczności. Przy zakupie mieszkania na wynajem można wykorzystać nie tylko zaoszczędzone środki pieniężne, ale także zdolność kredytową. Jeśli zaczynamy swoją przygodę z inwestowaniem w nieruchomości, bądźmy bardzo ostrożni, biorąc kredyt w banku, gdyż zdecydowanie zwiększa on ryzyko związane z całym projektem. Z jednej strony kredyt stanowi świetne narzędzie, dźwignię finansową, które można spłacić z wpływów z wynajmu. Z drugiej, jak sobie poradzimy ze spłatą rat kredytu, jeśli mieszkanie będzie stało puste i nie będziemy otrzymywać pieniędzy z tytułu wynajmu? Jak bardzo angażująca czasowo jest taka inwestycja? Przygotujmy się psychicznie, że na początku poświęcimy sporo wolnego czasu, weekendy oraz wieczory w tygodniu roboczym, na oglądanie potencjalnych celów zakupu, a następnie nadzór nad remontem i wyposażeniem lokalu. W zależności od naszych możliwości finansowych i preferencji, do wszystkich działań możemy zatrudnić fachowców, lecz nadzór nad nimi także wymaga czasu. Szczególnie na początku przygody z nieruchomościami warto poświęcić czas, żeby zrozumieć i nauczyć się tego biznesu. Po zakończeniu remontu i rozpoczęciu wynajmu, w przypadku wynajmu długoterminowego, będziemy potrzebować kilku godzin miesięcznie, żeby zaopiekować się mieszkaniem i najemcami. Przy wynajmie krótkoterminowym, jeżeli nie chcemy korzystać z usług operatora zewnętrznego, nasze zaangażowanie czasowe będzie zdecydowanie większe. Usługi operatora kosztują, ale nasz czas także. Co bardziej się opłaci? Czy poświęcić czas, czy zrezygnować z części zysków? Decyzja należy do każdego z nas. Czego potrzeba, żeby zacząć inwestować w mieszkania na wynajem? Nieruchomości to nie tylko fundamenty, mury, stropy, dach, cegły, stal, beton, drewno oraz wiele innych materiałów. Przestrzeń zamknięta ścianami mieszkania ma swój czwarty wymiar. Nieruchomości mają bowiem także duszę. Zrozumienie i wyczucie tego nieracjonalnego i trudno dotykalnego wymiaru pozwala inwestorowi, a także mieszkańcowi lub użytkownikowi przestrzeni czerpać z energii danej nieruchomości. Inwestowanie w nieruchomości wymaga cierpliwości, ale mieszkanie na wynajem trudno prowadzić bez dobrego, pozytywnego podejścia do ludzi. Wynajmowanie nieruchomości to taki biznes, w którym mamy ciągły kontakt z ludźmi, w związku z czym trzeba mieć do nich cierpliwość. Jeśli ktoś jest introwertykiem albo cholerykiem i jego nastawienie do ludzi trudno nazwać pozytywnym lub otwartym, to obsługa osobista wynajmu mieszkania niekoniecznie jest rozwiązaniem dla niego. Lepiej od razu pomyśleć o zaangażowaniu kogoś do bieżącego zarządzania wynajmowaną nieruchomością. Po co się męczyć? Nie lepiej cieszyć się trochę mniejszym zyskiem i większym spokojem? Do inwestowania w mieszkanie na wynajem trzeba mieć podstawową wiedzę obejmującą m.in. zrozumienie rynku lokalnego, m.in. ceny transakcyjne kupna, sprzedaży mieszkań, stawki wynajmu w modelu długo- i krótkoterminowym, wiedza o lokalizacjach, które w danej miejscowości cieszą się zainteresowaniem kupujących oraz najemców. Liczenie pieniędzy i kosztorysowanie. Szczególnie przydatne przy zakupie i remoncie oraz wykańczaniu nieruchomości. Kwestie prawne związane ze sprawdzeniem nieruchomości przed zakupem oraz prowadzeniem wynajmu. Metody pozyskiwania najemców. Kwestie podatkowe związane z wynajmem nieruchomości. Wiedzę należy zdobywać z pewnych źródeł i weryfikować ją z praktykami, którzy osiągają rezultaty, jakie i my byśmy chcieli osiągnąć. Nawet jeśli ta lista wydaje się długa, tematy trudne, a na hasła podatki i wyliczenia robi nam się słabo, uśmiechnijmy się, weźmy głębszy oddech i podnieśmy głowę. Tysiące ludzi wynajmuje mieszkania i wiele z nich zarabia na nim. W internecie oraz innych źródłach jest mnóstwo informacji, które są dostępne szukającym ich. Sporo osób zajmuje się wynajmem bez niezbędnej wiedzy i liczy na to, że jakoś to będzie. Takiego podejścia jednak nie proponuję. Jeśli wszystko będzie dobrze, to świetnie. Ale zgodnie z prawem Murphy'ego, jeśli coś może pójść nie tak, to pójdzie. Zdecydowanie lepiej zapobiegać, niż ponosić skutki zaniedbań. Świadome inwestowanie polega m.in. na minimalizowaniu ryzyka. Im więcej wiemy, tym mniej wydarzeń będzie w stanie nas zaskoczyć i zmniejszyć dochody z naszych inwestycji. Wiele można się dowiedzieć od praktyków. Warto też pytać doświadczonych inwestorów. Szukajmy potrzebnej wiedzy. Choć może nie zawsze będzie to łatwe, na pewno ją znajdziemy. Ogromna popularność inwestowania w mieszkania na wynajem sprawia, że jeżeli się postaramy, na każdym kroku możemy znaleźć kogoś doświadczonego. Wiedza wynikająca z praktyki bardzo często jest znacznie bardziej wartościowa niż teoretyczne mądrości. Warto jej poszukać i z niej korzystać. Każdy indywidualnie zbiera swoje doświadczenia, często inaczej podchodzi do różnych zjawisk i zdarzeń. Na bazie wcześniejszych doświadczeń mamy różne obserwacje, dochodzimy do różnych wniosków i podejmujemy różne decyzje. Gromadźmy wiedzę, doświadczenia i opinie wielu osób, sprawdzajmy jak jest i wyrabiajmy sobie swoje własne zdanie. Gdy gramy w jakąkolwiek grę, musimy znać jej zasady. W przeciwnym razie nie będziemy wiedzieć, kiedy się wygrywa, a kiedy przegrywa. Tak samo jest z inwestowaniem w nieruchomości. Musimy znać reguły gry, czyli przepisy prawa, które regulują to, co można robić, a co jest niedopuszczalne. Nawet jeśli nie jesteśmy wielbicielem kodeksów, ustaw i rozporządzeń, musimy znać podstawowe przepisy regulujące rynek nieruchomości z naciskiem na transakcje kupna-sprzedaży i wynajem. Powinniśmy umieć sprawdzić, czy mieszkanie, które zamierzamy kupić, nie ma wad prawnych. Nawet jeśli wstępną analizę sytuacji prawnej przeprowadzi wcześniej pośrednik, od którego mamy ofertę, warto zweryfikować zawartość księgi wieczystej samemu. Przez internet można to zrobić w ciągu kilkunastu minut. Pośrednikowi zależy przede wszystkim na sfinalizowaniu transakcji, wtedy otrzymuje prowizję. Jeśli z nieruchomością coś będzie nie w porządku, obciąży to inwestora. Stan prawny nieruchomości weryfikuje także notariusz, ale lepiej się zabezpieczyć i spać spokojnie. W przypadku wątpliwości możemy poprosić o dodatkową i bardziej szczegółową analizę prawnika, który rozwieje nasze wątpliwości. Jeśli chcemy wynajmować mieszkanie, musimy mieć dobrze przygotowaną umowę najmu, która zabezpieczy nasze interesy, ale jednocześnie też będzie przyjazna dla najemców. Można skorzystać z gotowego wzoru umowy, choć także w tym przypadku warto skorzystać z pomocy prawnika. Koszt przygotowania takiej umowy, który powinien zmieścić się w wysokości kilkuset złotych, przy skali inwestycji będzie znikomy, a zapewni spokojny sen. Jeśli ktoś będzie żądać za tę usługę kilka tysięcy złotych, to należy zrezygnować z usług. Nie da się od razu wiedzieć wszystkiego. Z każdą następną transakcją jednak pogłębiamy wiedzę i rozwijamy swoje kompetencje. Obejrzałem dotychczas tysiące nieruchomości i przy każdej transakcji zakupu oraz każdej niestandardowej transakcji korzystam z usług sprawdzonej kancelarii prawnej. Każda transakcja, moja lub przeprowadzana przez znajomych inwestorów, to okazja do nauki i poszerzenia horyzontów. Chętnie korzystam z profesjonalnych usług i wiele razy pozwoliło mi to wykorzystać nadarzające się okazje lub nie popełnić błędu, którego bez prawnika nie byłbym świadomy. Pozorne, drobne oszczędności nie są warte stresu i pieniędzy, gdyż można stracić znacznie więcej, niż wynoszą koszty obsługi. Inwestujemy po to, żeby przy możliwie jak najmniejszym ryzyku zarobić możliwie jak najwięcej. Żeby inwestować, trzeba mieć na to pieniądze. Na mieszkanie na wynajem trzeba mieć odłożone co najmniej 200 tysięcy złotych. Jeśli to nasza pierwsza nieruchomość na wynajem, warto zacząć od mniejszego mieszkania i mniejszej kwoty przeznaczonej na inwestycje. Wykorzystajmy tę pierwszą inwestycję do nauki i zdobycia doświadczenia. Jeśli dysponujemy większą kwotą, lepiej kupić kilka mniejszych mieszkań zamiast jednego większego. Zdywersyfikujemy w ten sposób portfel i zmniejszymy ryzyko. Na przykład, jeśli kupimy, wyremontujemy i przygotujemy na wynajem 4 mniejsze mieszkania, uzyskamy w ten sposób 4 niezależne źródła przychodów i w razie, gdyby któreś z nich stało puste przez pewien czas, pozostałe będą przynosić pieniądze. Jeśli kupilibyśmy jedno większe mieszkanie i ono nie byłoby wynajmowane przez kilka miesięcy, wtedy nie uzyskalibyśmy żadnego przychodu, a koszty trzeba byłoby ponosić. Również zakończenie inwestycji łatwiej przeprowadzić, mając do czynienia z mniejszymi nieruchomościami. Znacznie szybciej i za wyższą kwotę w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy sprzedamy mniejsze mieszkania niż jedno większe. Mając kilka mniejszych mieszkań, w trudnej sytuacji możemy sprzedać jedno z nich, a pozostałe wciąż będą przynosić dochody. Jeśli sprzedamy jedyne większe mieszkanie, żadnego przychodu z wynajmu nie będziemy już czerpać. Inwestujmy faktycznie posiadane pieniądze i unikajmy kredytowania lub pożyczania potrzebnych środków. Zewnętrzne finansowanie zwiększa ryzyko inwestycji, a dodatkowego ryzyka chcemy uniknąć. O wykorzystaniu dźwigni finansowej można pomyśleć na późniejszym etapie naszej drogi inwestora. Kiedy i jak zakończyć planowaną inwestycję? O co chodzi? Jeszcze nie rozpoczęliśmy inwestycji, a już mamy planować jej zakończenie? Dokładnie tak. Jeśli nie ustalimy, jak i kiedy chcemy zakończyć inwestycję, to skąd będziemy wiedzieć, że jesteśmy u celu? Żelazna zasada inwestowania mówi, że jeżeli zaczynamy jakąś inwestycję, to od razu na starcie powinniśmy wiedzieć kiedy i w jaki sposób z inwestycji wyjdziemy, czyli ją zakończymy. Brak ustalonego i dokładnie spisanego planu wyjścia z inwestycji jest jednym z najczęstszych błędów, jakie popełniają niedoświadczeni inwestorzy. Bo z inwestowaniem jest tak, jak z podjęciem nowej pracy. Jeśli rozważamy ofertę pracy, dokładnie sprawdzamy pracodawcę, zanim podpiszemy z nim umowę. Może się oczywiście zdarzyć, że firma lub praca nie spełnią naszych oczekiwań i postanowimy ją zmienić. Możemy także po dłuższym czasie zdecydować, że chcemy szukać innego zajęcia. Warto wcześniej mieć ustalone kierunki działania w takich sytuacjach. Rozpoczęcie inwestycji w ciemno i szukanie opcji wyjścia w momencie, kiedy inwestycja jest już w realizacji, to proszenie się o problemy i stres. Inwestycje w nieruchomości są zazwyczaj długoterminowe. Czy więc nie będzie za późno na poszukiwanie opcji wyjścia z nich po 3, 5 czy 10 latach? Może się okazać, że wyjście z niej będzie trudne i nie uzyskamy oczekiwanego rezultatu. Wtedy można już tylko minimalizować straty. Żeby uniknąć przykrej niespodzianki, wyjście z inwestycji trzeba mieć zaplanowane. Nawet jeśli inwestycja będzie świetnie funkcjonować, musimy przygotować się na scenariusz zakończenia inwestycji w terminie oraz taki, kiedy to zakończenie następuje niespodziewanie. Warto go zapisać i mieć dostępny, żeby w razie potrzeby móc z niego skorzystać. Jakich zysków można oczekiwać z inwestycji w mieszkanie na wynajem? W przypadku mieszkań na wynajem stopa zwrotu zazwyczaj wynosi kilka procent. Według dostępnych danych z 2016 i 2017 roku średnia stopa zwrotu z inwestycji w mieszkanie na wynajem w Warszawie i innych dużych miastach wojewódzkich, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, wynosiła 4-5% w skali roku. Oznacza to, że z każdego zainwestowanego 1000 zł inwestor średnio osiągnął 40-50 zł zysku. Niewiele wyższą rentowność, 5-6%, wypracowują mieszkania na wynajem w mniejszych miastach, Lublinie, Białymstoku, Łodzi, Szczecinie czy Katowicach i innych miastach Śląska, a także mniejszych miejscowościach, gdzie podaż nowych mieszkań jest zdecydowanie mniejsza, a jest wielu potencjalnych najemców. Stopa zwrotu to procentowo wyrażony wynik podzielenia zysku osiągniętego najczęściej w jednym roku z inwestycji przez sumę zainwestowanego kapitału. Jeśli zainwestowaliśmy 650 tysięcy złotych, a zysk z naszej inwestycji w ostatnim roku wyniósł 45 tysięcy złotych, osiągnęliśmy stopę zwrotu równą 6,92%. Średnia wprawdzie upraszcza rzeczywistość, ale ilustruje, jak wygląda rynek. Uśrednione dane pokazują jedną liczbą setki lub tysiące transakcji, które często nie są łatwe do porównania. Pamiętajmy jednak, że stopa zwrotu z naszej inwestycji będzie zależeć od tego, jaką cenę zakupu wynegocjujemy ze sprzedającym nam mieszkanie, jakie koszty poniesiemy na remont i wyposażenie lokalu oraz jaką stawkę czynszu ustalimy z najemcą naszego lokalu. Zwykle drożej w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy powierzchni wynajmują się małe i bardzo małe mieszkania, kawalerki i mieszkania dwupokojowe o powierzchni 20 do